Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie. Bardzo lubię swojego patrona, świętego Pawła, ale jakbym miał jakiegoś zaraz sobie następnego wybrać, to myślę, że byłby nim właśnie Jan Chrzciciel. Bardzo mi imponuje ta postać. Przez to, kim był, jaki był. Przez to, że był inny, że był niepospolity, że był bezkompromisowy. Robi dzisiaj dość oględną charakterystykę święty Marek, bo on w ogóle jest taki bardzo zwięzły w swojej Ewangelii, ale już nawet z tego przekazu można wiele wywnioskować. Jan ma jedną konkretną misję. On jest prorokiem, ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który bezpośrednio ma wskazać na Jezusa Chrystusa jako na Mesjasza. I żeby móc wskazać, to musi sam go rozpoznać pośród tłumu. Każdy pragnie, aby to w jego rodzinie przyszedł na świat Mesjasz. Może przyjść też fałszywy Mesjasz. I dlatego należy wskazać precyzyjnie i dokładnie. I wszystko, co robi, to jest planowane działanie na rozpoznanie Mesjasza po to, żeby go wskazać. A realizuje to w sposób dość niekonwencjonalny, bo po pierwsze zamieszkuje na pustyni, tam gdzie nie ma życia, co jest bardzo trudne. Jakże więc wielki wysiłek podejmuje, aby tam przetrwać. Poza tym moda, raczej trudno mówić, żeby podążał za modą. Być może to było bardziej praktyczne, może było potrzebne, aby w klimacie, gdzie w dzień jest bardzo gorąco, a w nocy dość chłodno, po prostu zwyczajnie przetrwać. A najciekawsze to jest jego dieta. Trochę miodu leśnego i szarańcza, czyli owady. Takie wielkie owady. Podobno dobre źródło białka. A wszystko podobno po to, żeby mieć jasny umysł, żeby nie przegapić tego, który nadchodzi. My dzisiaj się nie żywimy takimi prostymi produktami. Jemy w supermarketach i tam jest wszędzie we wszystkim chemia. Nawet jeśli to jest produkt nieprzetworzony, to tam też jest chemia, bo była w nawozach albo gdzieś wcześniej. Natomiast poza tym to jest chemia, chemia i jeszcze raz chemia. I a to cholesterol, a to to, a to tamto i my jesteśmy wszyscy przytruci, nie oszukujmy się. Wszystkim by się przydał detoks, także w takim sensie fizycznym, po to, żeby umysł był jaśniejszy, żeby serce odżyło, żeby nerki zaczęły wreszcie funkcjonować. Jan o to zadbał, po to, żeby panując też nad ciałem, zapanować nad duchem. To jest bardzo wielka zależność. Mówi się przecież, że w zdrowym ciele zdrowy duch. I wszelkie wysiłki zmierzające do opanowania ciała będą służyły też duchowi. Ja to nazywam procedurą na wypadek pokusy do grzechu. Jeżeli nigdy niczego sobie w życiu nie odmówiłeś, to nie odmówisz sobie też w takiej sytuacji bardzo poważnej pokusy. I nie chodzi o to, żeby postawić teraz tylko na sobie i zaufać sobie i powiedzieć: jestem wielkim mocarzem i dałem radę, bo to też jest utopia, to jest jakiś rodzaj samozbawienia i może przyjść rozczarowanie, jak w przypadku brata Alberta, o którym opowiadałem podczas Nocy Świętych. Jak bardzo przeżył ten upadek, który mu się zdarzył, ponieważ ufał tylko sobie. I skończyło się to jakąś melancholią, depresją i musiał zrezygnować z drogi przygotowywania się do kapłaństwa u jezuitów. Ale o tym już było. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Właśnie może, żeby w tym Adwencie rzeczywiście podjąć jakiś estetyczny wysiłek. Ojciec Piotr Roztworowski, ja też to lubię często powtarzać właśnie za Roztworowskim, mówił, że żeby sobie nie dogadzać. Że dogadzanie sobie jest wrogiem rozwoju duchowego. Natomiast jakby dzisiaj jest zupełnie inna, nie? Kochana, odpręż się. Zrób sobie kąpiel, idź do jacuzzi, kup sobie kremówki, nie wiem, zadbaj o wszystko, masz zadbać, masz czuć komfort, nie? Broń Boże, opuścić strefę komfortu. Trzeba zadbać o swoje ciało i głównie tylko o ciało. Ewentualnie o jakiś komfort psychiczny na zasadzie daj mi spokój. Nie burz mojego świętego spokoju, który jest wręcz diabelskim świętym spokojem, bo często jest wiele jakichś nieuporządkowanych spraw, ale nie ruszaj, byle byłby święty spokój. To jest nasz pomysł na przeżywanie. A jeżeli jakiś wysiłek, asceza? Nie, dzisiaj jest moda na różnego rodzaju diety. I ileż to i panie, i panowie już dzisiaj robią wysiłku, żeby na przykład się odchudzić. Przecież to biega na siłę. Ja to oczywiście nie neguję, popieram. Sam kiedyś chodziłem. Tośmy strzeliło dołbę z kolegą. Chodziliśmy was pół roku. Tylko efekt był taki, żeśmy ćwiczyli 2 godziny, a później zjedli obiad z 2 dań, bo przecież jak się zmęczy, to jest głodny i efektu jako takiego nie było żadnego. Więc niektórzy są tak zawzięci, że to biega tutaj wieczór albo z rana, zimno, on biega i siłownia i to i tamto i 8 kilogramów schudł i fantastycznie. A te dziewczyny to już w ogóle to się tak głodzą, że... Żeby tylko się, nie wiem, patrzą w te media i tam jest jakiś kanon taki przedstawiony, że to wszystko takie chude. No jeden ma takie geny, drugi ma takie. No, dostaliśmy coś, jesteśmy na tej ziemi. Jeden jest brunetem, drugi blondynem, trzeci i jeszcze inny. I trzeba się pogodzić, a nie, że jak jest jakiś kanon utarty, przedstawiony, to ty musisz za tym biec po prostu na opak. Nawet jak biegniesz, to zauważ, że są jeszcze inne sfery. Że nie tylko troska o ciało, o wygląd zewnętrzny i ewentualnie o jakąś ekologię czy zdrowie, tylko że jeszcze jest sfera psychiczna i jest sfera duchowa. I że tam też masz swoje potrzeby i tam jesteś bardzo głodny. I że asceza to nie jest bycie fit i to nie jest dieta cud, tylko to jest zupełnie inna bajka. Że to ma podwaliny, motywację natury religijnej, że ja chcę panować nad ciałem, a nie po to, żeby ciało robiło co chciało, żeby pożądliwość, wszelkiego rodzaju popędy, moje zintegrowanie na poziomie pierwotnym, które się przejawia w dążeniu do zaspokajania takich, a nie innych potrzeb, brało górę nad tym, co jest tak naprawdę moją cechą jako człowieka. Że ja mogę wyżej, bardziej, mogę się wznieść ponad to wszystko i nie muszę robić tak, jak mi dyktuje to czy tamto. Nie? To jest bardzo prymitywne, żyć według jakiegoś tylko i wyłącznie zegara biologicznego. Ja, istota rozumna, mogę wybierać inaczej. Ja nie musi mną rządzić to czy owo. A może to jest jeszcze gorzej, może to jest jakieś zniewolenie. Nie jest coś zupełnie naturalnego, tylko to jest coś, co weszło do ciebie, do twojego serca i cię trzyma, bo tak jak bo to jest narzędzie demona, który trzyma i nie chce puścić. No na to jest napisane w Piśmie Świętym. Modlitwą i postem. A zatem asceza, styl ascetycznego życia pokazany dzisiaj przez Jana Chrzciciela, choć radykalny, to jednak, jak widać, daje efekty. To jest jego metoda na przygotowanie drogi dla Pana. Tam jest dzisiaj mowa o tym, że trzeba prostować ścieżki i pagórki obniżyć, a doliny zrównać, zasypać. Jak to można byłoby przeczytać? Otóż te wszystkie pagórki naszego życia, żeby Pan przyszedł, a oczekujemy, tak? Żeby przyszedł do mojego serca, chcę się spotkać z Jezusem Chrystusem, chcę nawiązać relację żywą i prawdziwą, chcę, żeby coś się wreszcie zmieniło, bo może ciągle jest tak samo i nic się nie zmienia. Co mam zrobić? Pierwsza sprawa to zejść z drabiny pychy. Nie wywyższać się, nie jesteś pępkiem świata, jaką masz funkcję, to kim jesteś, albo nawet może nie jesteś, a bardzo byś chciał być i zazdrościsz i pożądasz, tak dalej. Zejdź na ziemię i daj się poprowadzić Panu Bogu. A wszystkie momenty, których mimo swojej pozycji przeżywasz zdarzenie, niepowodzenie, coś się dzieje tak, przyjmij z pokorą i podziękuj za to. I wtedy ucz się pokory. Trzeba wyrównać to, co jest na górze. Za bardzo się wywyższyło. Sam się wywyższył. Ktoś cię podpuścił. To jest przeszkoda. Tu Pan nie przyjdzie. Jesteś za wysoko. Jesteś jak Bóg. Ty chcesz ustanowić, co jest dobre, co złe. Musisz zejść na ziemię. A może Jest druga skrajność. A może to jest tak po prostu taka amplituda, że raz jesteś na górze, raz na dole. Bo jeżeli sobie tutaj mówiłeś, że jesteś Bogiem, to zaraz jesteś na ziemi, bo tam ktoś ci zranił. I może jesteś teraz w depresji. Jest jesień głęboka i jesteś w depresji. I wmawiasz sobie, jesteś beznadziejny lub beznadziejna. Może ktoś ciebie tak okłamał. Demon cię tak okłamuje. Zgrzeszysz, doprowadza cię do grzechu przez pokusę, a później jak jesteś w grzechu, to mówi, zobacz, co zrobiłeś. Jesteś brzydki, jesteś fatalny, Pan Bóg ci nie wybaczy, jesteś okropny. I to, co jest rzeczywiście najbardziej okropne, to, co się dzieje po grzechu. To, co diabeł z nami wyprawia, okłamując, że jesteśmy beznadziejni i że nie ma dla nas szansy. Jest. I tak naprawdę to wezwanie, które kieruje Jan Chrzciciel, cóż on tam robił? Przecież on to nie był chrzest. Jako sakrament, który my dzisiaj rozumiemy, ustanowiony przez Chrystusa, który jest wypełnieniem Jego polecenia, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i tak dalej, który wprowadza do Kościoła, który czyni nas dziećmi Bożymi, który sprawia, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Cóż to było za tamten gest? To był jakiś przejaw, no właśnie, ekspiacji, pokory, pokuty, bicia się w piersi. Oni przychodzili nad wodę, która dzisiaj jest bardzo mętna, więc to jakby symbolika też, jeśli wówczas też była taka mętna, to żadna to symbolika, nie? Tak wielkie cierpienie powodował w nich grzech, zresztą to jest świat przed przyjściem Chrystusa, nie? W mrokach grzechu pogrążony. To jest adwent. To jest adwent narodu wybranego, to jest adwent ludzkości. To jest czekanie, aż przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel. Trwanie w grzechu i smutek z tego powodu. I oni już robią przeróżne rzeczy. Ofiary składają, na kozła wkładają grzechy, wypędzają go na pustynię. I wreszcie nową alternatywę proponuje im Jan Chrzciciel. Przyjdźcie nad Jordan, wyznajcie grzechy i obmyjcie się w wodach brudnego Jordanu, mętnego. Może wam będzie lżej. To jeszcze nie jest to jest nieskuteczne. I zresztą sam Jan powie, ja nie jestem godzien. To jest w ogóle mały pikuś. Przyjdzie większy ode mnie, któremu ja nie jestem godzien. Tu pokora, zobacz, jak on schodzi z góry, nie? Z tej pychy. Ja nie jestem godzien rozwiązać mu sandałów. Przyjdzie mocniejszy. Ja was chrzczę wodą, czyli symbolicznie dla wzbudzenia tej pokory, dla uświadomienia sobie, że jest problem. Ale przyjdzie ktoś, kto będzie chrzcił Duchem Świętym, który będzie miał moc, dzięki któremu poprzez sakrament, dzisiaj sakrament, choćby sakrament spowiedzi, przez Ducha Świętego będzie się urzeczywistniało to, o czym tu mowa. Ten chrzest w Duchu Świętym można zrozumieć na różny sposób. To będzie chrzest, ten nasz chrzest, czyli sakrament, przez który mamy wejście do Kościoła i staje się on bramą do życia wiecznego. To można też zrozumieć jako bierzmowanie, często w niektórych denominacjach złączony z chrztem, czy w niektórych przypadkach złączony, bo tu szczególnie działa Duch Święty ze swoimi darami. Ale też jest takie pojęcie chrztu w Duchu Świętym we wspólnotach charyzmatycznych, który polega na tym, że prosi się o wylanie Ducha Świętego dla konkretnego człowieka. A ten, jeśli tego pragnie, to mogą stać się niesamowite rzeczy. Że ludzie dostają charyzmaty, dostają dary, przemieniają swoje życie o 180 stopni. Że całą rodziną potrafią się nawrócić i to są owoce, które są trwałe. To jest niesamowite. Ale żeby to osiągnąć, jeśli jesteś w ogóle tym zainteresowany, jeśli jesteś zmęczony już tym wszystkim i ten adwent chcesz na serio przeżyć, coś pragnie, żeby coś się zmieniło, to są dzisiaj konkretne kroki pokazane. To jest ogłoszenie prawdy o Bożej miłości, to jest uświadomienie sobie grzechu, może to jest najważniejsze w ten adwent, żeby uznać, że ja jestem grzesznikiem. Nie, że ja jako człowiek, czy że ludzka natura, że jacyś ludzie, że wszyscy ludzie. Nie, ja konkretny, ja Paweł jestem grzesznikiem. Wielokrotnie w swoim życiu sobie nie radziłem z tym i z tamtym. Ja. Powiedz to dzisiaj sobie przed lustrem albo w rachunku sumienia. Powiedz to sobie. Jak to zrobisz, to tak jakbyś tam stanął nad Jordanem. Dalsze kroki zobaczysz, Pan Bóg ci podpowie. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w tej błogosławionej sytuacji, że mamy sakrament pokuty, że możesz przyjść i wyznać te grzechy. Że one mogą zostać zniszczone przez Jezusa Chrystusa, przebaczone. I to otwiera. Dalej jeszcze będzie uznanie Jezusa Panem i Zbawicielem. Jako ten, który przynosi to wyzwolenie poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie, ale też i przebaczenie, przyjęcie przebaczenia i przebaczenie wszystkim dla odblokowania serca. I wtedy może rzeczywiście dokonać się coś, co nazywamy chrztem w Duchu Świętym albo wylaniem Ducha Świętego. A to jest takie doświadczenie, że przede wszystkim jest pokój serca, że jest radość. Dzisiaj od tego zaczęła się liturgia słowa. Pocieszcie lud. Oto nadchodzi Mesjasz, żeby nas pocieszyć. On chce dokonać takich rzeczy w twoim życiu, żeby wreszcie to, co jest niepewnością, marazmem, to, co jest smutkiem, to, co jest jakąś beznadzieją, to, co się uwikłałeś, z czym sobie nie radzisz od wielu lat, wreszcie zostało zakończone. Tylko musisz wykonać pewne kroki. Jeśli chcesz, kładę przed tą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, co ci się podoba, to będzie ci dane. Jeśli chcesz. Pan Bóg cię zaprasza do tego, żebyś skorzystał z tej propozycji i mówi przez Jana Chrzciciela. Tego konkretnego Jana biblijnego, ale też przez wielu Janów współczesnych proroków, którzy nastają w porę i nie w porę, którzy mają tę świadomość, że jak prorocy przestaną gadać, to kamienie wołać będą. I którzy się nie boją nazywać pewnych rzeczy po imieniu, choćby za to groziła kara śmierci, taka jaka spotkała Jana Chrzciciela. Stracił głowę dosłownie za bezkompromisowość, ale zawsze w jego nauczaniu był konkret. Przychodzili żołnierze, nie znęcajcie się. Przychodzili faryzeusze, bądźcie wierni. Królu, jesteś cudzołożnikiem. Konkret. Owszem, cena czasami jest ogromna, ale on wyprzedził, można powiedzieć, epokę. On jest, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest niezbyt ryzykowne sformułowanie, ale jest chrześcijaninem, zanim w ogóle pojawiło się coś takiego jak chrześcijaństwo. Jakby antycypuje, uprzedza, wyprzedza epokę, jak powiedziałem, bo ma konkretną misję. I żyje tak, jak będzie Jezus nauczał, zanim jeszcze Jezus nauczał. Bo w którymś momencie jest to równoległe. Niesamowita postać. Niech nas dzisiaj potrząśnie i wszyscy prorocy, którzy dzisiaj głoszą słowo konkretnie i bezkompromisowo, nawet jeśli nas to drażni, porusza, budzi sprzeciw, to dobrze. Bo jak nie porusza, to jest podejrzane. Amen.